Podróże małe i duże.
Dorota Szparaga, autorka bloga Szparaga we własnym sosie, opowiada nam o swojej pasji do samotnych, długodystansowych wypraw górskich. Pasji, która zaczęła się w Pirenejach w 2016 roku. Jesteśmy na mierzącym 840 km szlaku, który ma sumę podejść 39 km. GR11, tak?
Tak.
Jego trasa prowadzi z kraju Basków do Katalonii.
Do Katalonii. Mhm. Przez Pireneje prowadzą trzy szlaki GR11, właśnie ten, którym ja szłam po stronie hiszpańskiej, HRP albo Alta Ruta, który prowadzi pomiędzy Francją a Hiszpanią, granią głównie. I jeszcze jest szlak GR10 po stronie francuskiej. Ja wybrałam ten szlak GR11, bo rok wcześniej byłam tam z kolegą. Byliśmy we dwójkę, ale nie udało nam się tego szlaku ukończyć.
No właśnie, prawie miesiąc samotnej podróży. To spore wyzwanie jak na pierwszy raz, ale co jest zaskakujące, nie udało ci się z kolegą, a udało ci się to zrobić samodzielnie.
Tak.
Czyli to było też jakiś taki sygnał dla ciebie, że to jest twoja droga właśnie?
Faktycznie.
Że się lepiej czujesz, będąc sama.
Tak, faktycznie jak w 2015 roku byliśmy razem z kolegą, to się okazało, że po 8 dniach totalnie się rozsynchronizowaliśmy.
Różnica charakterów, tak?
Nie, różnica charakterów nie. My się znaliśmy wcześniej właśnie z biegania po górach, też właśnie byliśmy na kilku takich wyjazdach pod namiotem, tylko to były wyjazdy krótsze i o innym charakterze.
Czyli trasa coś zweryfikowała, coś pokazała
tak,
dodatkowo?
Trasa. Myślę, że to, że spaliśmy tylko pod namiotem, nie spaliśmy w ogóle pod dachem przez 20 dni, przez 20 nocy. No nie było aż tak dużo jedzenia, jak by się chciało, żeby było. I pamiętam taki moment, jak już zasypialiśmy 8 dnia i ja powiedziałam, ojej, jaki fajny dzień dzisiaj był, a mój kolega mówi, jaki fajny, tylko w górę i tylko w dół. Faktycznie tego dnia trasa była wymagająca, bo byliśmy w rejonie Ordesa i Monte Perdido, gdzie było bardzo dużo przewyższeń, bardzo kruchy, techniczny teren. Także faktycznie no, trzeba się tam było troszkę namęczyć, ale ja wtedy tak jakby dostałam wiatru w żagle, a mój kolega wręcz przeciwnie. No i okazało się, że jesteśmy totalnie rozsynchronizowani. Oczywiście doszliśmy do końca, bo w pewnym stopniu byliśmy skazani na siebie, bo mieliśmy wspólny sprzęt, ale ani kolega, ani ja nie mieliśmy z tego satysfakcji. Ja w dodatku byłam sfrustrowana, że nam się nie udało zrealizować planu.
I całego mówię, projektu, całego
tak,
szlaku. A to nie jest tak, że jak się właśnie rusza z jakimś kompanem, to właśnie na tym rzecz polega, że czasami ta druga osoba może mieć ten słabszy dzień, a ta kolejna wtedy musi właśnie trzymać pion i musi dodawać motywacji.
Faktycznie tak, no bo wiadomo, że każdy ma kryzys w innym momencie.
Tak,
jak
dokładnie.
Kiedyś jeszcze biegałam biegi górskie, między innymi bieg rzeźnika, gdzie się biegnie w parze, no to właśnie ten bieg na tym polega, że ma dobiec para, a nie jedna osoba, więc tutaj no my też doszliśmy razem, tylko nie zrealizowaliśmy tego planu, który był. Natomiast tutaj była taka sytuacja, że my się totalnie rozsynchronizowaliśmy w takim sensie, że kolega z dnia na dzień był coraz bardziej zmęczony, a ja coraz bardziej wypoczęta.
No tak, no bo ty jesteś właśnie długodystansowa.
Tak, i ja myślę, że to było na poziomie psychiki, bo kolega był super wytrenowany, lepiej niż ja w tamtym czasie. Więc to jest kwestia...
I po raz kolejny to pokazuje, jak głowa jest ważnym ogniwem całej tej układanki, prawda?
Jeżeli chodzi... trzeba lubić tego typu aktywności, a tak im dłużej chodzę te szlaki długodystansowe, to mam takie przeświadczenie, że to jest naprawdę wymagająca powiedzmy dyscyplina ze względów psychicznych, dlatego że tam często się pojawia monotonia, zmęczenie, czasem człowiek ma gorszy dzień, ale jeżeli chcesz zrealizować ten założony plan, no to musisz wstać i iść. I ja to robię, bo ja wiem, co ja chcę zrobić i wiem, że mam na to skończony czas i że drugi raz ta szansa się nie pojawi, że dużo wysiłku włożyłam w przygotowania i co by się tam nie działo, no to ja dojdę. No chyba, że miałabym kontuzję, ale dopóki to nie ma kontuzji, dopóki nie mam kontuzji, dopóki nie ma jakiegoś zagrożenia stanu zdrowia, no to jakby nie widzę powodu, żeby rezygnować. Ja myślę, że nie każdy ma taką determinację i to też jest w porządku, tak? Tylko jakby, no wtedy, dlatego też chodzę sama, bo może gdybym miała więcej czasu, to pewnie jeszcze bym szukała tych partnerów, ale w momencie, kiedy ja mam jeden, jedyny urlop w roku,
no właśnie,
który mogę zużytkować, to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby teraz próbować.
Czyli w pewnym sensie jest tak po prostu, no, prościej.
No jest, tak, pod tym względem jest prościej, bo nie dopasowujesz się do nikogo,
do
tak?
Do nikogo, tak.
Ale z drugiej strony jest trudniej, oczywiście, bo sam wszystko organizujesz. Jak coś się wydarzy, prosta rzecz, nie wiem, zgubisz telefon, zgubisz się gdzieś, no to
no jesteś...
w takich sytuacjach musisz sobie poradzić sam.
No, już nie mówiąc o jakichś wypadkach losowych, prawda?
Tak, ponadto jak się idzie w dwie osoby, no sprzęt można wziąć jeden namiot, masz wtedy lżejszy plecak, jedną kuchenkę, jeden namiot. Mhm. Ten sprzęt się rozkłada na dwie osoby, więc pod tym względem jest łatwiej. Natomiast wiele osób, które znam, które chodzą szlaki długodystansowe, też chodzą samodzielnie, więc coś musi w tym być. Mhm. I to nie chodzi tylko o to zgranie się, ale to jest to, co wcześniej wspominałam, tą samodzielność i tą taką otwartość na to, co cię otacza. W momencie, kiedy jest druga osoba koło ciebie, chcąc, nie chcąc, zawsze gdzieś ta uwaga będzie podzielona.
Jasne. O Pirenejach jest taka opinia, że zdołały obronić się przed masową popularnością. Zachowały pewną taką dzikość i jakąś tajemnicę. Mhm. Czy to jest prawda? To zauważyłaś właśnie? To ci się rzuciło w oczy?
Tak. W Pireneje na pewno wrócę jeszcze nie raz. I przyznam szczerze, że Pireneje mi się bardziej podobały niż Alpy, pomimo tego, że akurat szłam trochę niższymi terenami, ale one są właśnie bardziej dzikie, bardziej przestrzenne. Jest tam mniej ludzi, jest dużo lepsza infrastruktura, jeśli chodzi o schroniska niestrzeżone. Uwielbiam te bary, które są w miasteczkach, gdzie można wypić sobie przepyszną kawę za niewielkie pieniążki w takiej klimatycznej atmosferze. Także z jakichś powodów te Pireneje nie są popularne. Nie wiem w sumie dlaczego, bo naprawdę są super. I tam można różne aktywności robić, nie tylko szlaki długodystansowe. Tak samo są wiaferaty, można uprawiać wspinaczkę. Także naprawdę są różne możliwości.
Podczas tej wyprawy na pewno zdałaś sobie sprawę z tych swoich mocnych i słabych stron. O mocnych rozmawiałyśmy też w poprzedniej części. Coś, co wykształciło w tobie właśnie łyżwiarstwo, tę wytrzymałość. Ale właśnie, jakie słabe strony wyszły? Nad czym musiałabyś popracować? Co ci uświadomiła ta wyprawa?
Moją słabą stroną jest niewątpliwie termika.
Szybko marzniesz, tak?
Bardzo, bardzo, bardzo szybko się wychładzam i to powoduje, że muszę brać cięższy plecak, choćby ze względu na to, że mam...
Jak ciężki musi być?
Podstawowa waga plecaka, którą miałam na plecach, to było 8 kilo plus 1,5 kilo elektroniki, którą miałam z przodu. Ja to rozdzielam, dlatego że ciężar z przodu odczuwa się inaczej. No i do tego około kilograma jedzenia. Mhm. Tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast tak jak ja spotykałam ludzi na trasie, to oni podróżowali ze śpiworami, które ważyły 500 gram, a mój ważył 1,200 kg.
I tak w nim marzłaś.
W październiku, bo jeszcze lipiec, sierpień był okej, ale już październik nie. I no tutaj na pewno może mi pomóc morsowanie. I chyba tylko tyle, tak? Bo zresztą nic nie zrobię.
A w Pirenejach w jakim czasie byłaś? Znaczy w jakim, w jakiej porze roku?
W Pirenejach byłam we wrześniu.
We wrześniu. Ale no, powiedz mi, bo tam spędziłaś 27, tak?
Dokładnie 26,5 dnia.
Aha, a powiedz mi, no taka najprostsza sprawa, no bo jak spałaś pod namiotem, no to jak organizowałaś sobie życie? Nie wiem, jakieś kąpiele, nie kąpiele, czy tam korzystałaś właśnie z jakichś strumieni, czy z jakiejś wody źródlanej, czy...
W Pirenejach, ogólnie podobnie jak i w Alpach, no to w wysokich górach nie ma problemu z wodą, bo no, strumienie jest brud.
No właśnie, ale jest zimno, no,
jest
tym bardziej,
zimno,
że masz problem z tą termiką.
Nie? Dlatego toaleta rano i toaleta wieczorem nie wchodzi w grę.
No właśnie.
Załatwia się to w ciągu dnia, jak się robi cieplej.
Dokładnie.
I w ten sposób to rozwiązywałam. W Alpach przez te 90 dni, jak sobie policzyłam, to 25 nocy spędziłam w miejscach, gdzie miałam dostęp do infrastruktury, czyli miałam wodę i miałam elektryczność. Mhm. No a w pozostałych dniach no to sobie radziłam w strumieniach. No a w Pirenejach to już w ogóle nie było z tym problemu, także w Pirenejach pamiętam, że jak byłam...
I normalnie szampon wszystko wyciągasz i tam...
Szamponu nie używam. Szampon używam tylko w schroniskach. Jak się myję w jakichś strumieniach, no to nie chcę zanieczyszczać tej wody, więc po prostu myję się bez szamponu.
I bez jakichś takich środków?
Tak, środków chemicznych. Mhm. No wiadomo, to nie jest taki poziom czystości, jak wejdziesz pod prysznic, ale da się z tym żyć.
Da się to jakoś tak. Na tej wyprawie zdałaś sobie sprawę właśnie też, że ta samotna wyprawa, no to jest coś, co lubisz, prawda? I
tak.
w co chcesz już pójść dalej. I też domyślam się, że potraktowała się jako pewnego rodzaju eksperyment, no bo to była twoja pierwsza samotna wyprawa.
Pierwsza i do tej pory się zastanawiam, jak to się stało, że od razu się rzuciłam na Pireneje, bo to jakby nie było, no to jest jednak ponad 3 tygodnie.
Może nie wybrałaś nic lokalnego, tylko właśnie...
Tak, że tak rozsądek by podpowiadał, że spróbuj najpierw na przykład w Polsce przez weekend, ale ja myślę, że to było podyktowane tym, że no w poprzednim roku nam się nie udało, mi się tam bardzo podobało i bardzo chciałam ten pomysł zrealizować. Niewątpliwie pomagało mi też to, że znałam język hiszpański, więc to też znacznie mi ułatwiało przejście tych Pirenejów. Paradoksalnie rok wcześniej, jak byłam z kolegą, to jeszcze nie znałam tego języka. To znaczy znałam na tyle, żeby o coś zapytać, ale nie żeby prowadzić swobodną konwersację. Natomiast też mnie to zmotywowało, ten plan na wyprawę na 2016, żeby się poduczyć tego języka, żeby tam sobie móc się wykaraskać z każdej opresji. Pamiętam taką bardzo zabawną sytuację, to była... Ja końcówkę robiłam 70 kilometrów naraz, bo miałam samolot, mm-hmm. a wcześniej mi pogoda opóźniała.
Powrotny, tak? Już.
Tak. Mm-hmm. I miałam już zabukowany samolot, więc no, jak jednego dnia ruszałam o 7 rano, to skończyłam o 6 rano tam kolejnego. I pamiętam, jak o 12 się znalazłam w takim nadmorskim miasteczku. Tam było raptem już do końca 17 kilometrów, no i teoretycznie jest już morze, tak? No to... W zasadzie można by powiedzieć, że już koniec, no ale to jeszcze nie jest koniec szlaku, bo koniec szlaku był przy latarni 17 kilometrów dalej. No i zaczepia mnie policjant i zaczyna się pytać, skąd jestem, co ja tu robię, gdzie ja będę spać. Przez 15 minut mu tłumaczyłam i pomimo tego, że znałam język, to dopiero po 15 minutach mi uwierzył, że ja rzeczywiście idę szlak i że ja muszę iść i że ja muszę go skończyć.
A co on podejrzewał innego?
Nie mam pojęcia. Było to dla niego dziwne, że jakaś samotna dziewczyna z dużym plecakiem kręci się po miasteczku turystycznym i nie mógł ja myślę, że on nie mógł tego zrozumieć w ogóle. No bo prawdopodobnie nie spotyka za często takich osób. I pamiętam jeszcze, jak mnie przestrzegał przed dzikami, bo te nadmorskie tereny są pełne krzaków i pełne dzików. I te ostatnie 17 kilometrów, te dziki szły razem ze mną, bo w tych, tak, to tak? była taka sytuacja, ale ja już byłam tak zdeterminowana, no bo wyobraź sobie, że przeszłaś ponad 800 kilometrów i co, i nie przejdziesz 17?
Tak, no. te końcówki są najtrudniejsze, tak samo w górach, prawda, to szczególnie to widać.
No wtedy, no, w Pirenejach to naprawdę przeszłam samą siebie, no w Alpach też, ale w Alpach już jednak było mi trochę łatwiej.
No już wiedziałaś, czego się spodziewać.
A tam było... się bałam wszystkiego. Bałam się spania nocą pod namiotem.
No przecież tu pośród tej dziczy, ten odgłosy, które już człowieka wprowadzają w nastrój Kinga.
Jakieś odgłosy zwierząt. Tak. Ja już teraz mam tak wyostrzony słuch, że ja rozpoznaję dźwięki. Jestem w stanie odróżnić, czy to jest szelest namiotu, czy to jest dźwięk jakiegoś zwierzęcia. I jak ja to mówię, nauczyłam się racjonalizować lęki, czy faktycznie jest ryzyko, że coś mi się stanie, czy nie, tak? Czy jest się czego bać, czy
nie? Paranoja podróżnicza, która też się uaktywnia, prawda, czasami?
Tak, tak.
Bardziej, no, jak jesteśmy samym...
Jak jesteśmy sami, ale już jakby rzadko mi się teraz zdarza, żeby się tak bać, tak
nakręcać
i wyobrażać sobie jakieś rzeczy, które nie istnieją, a w Pirenejach...
Zdarzało się.
No w Pirenejach ja praktycznie tam nie spałam. Bo ja ciągle, a to wiatr mnie budził, a to jakieś odgłosy zwierząt, bo zdarzało się, że krowy na przykład do namiotu podchodziły. Już teraz wiem na przykład, jak jestem w stanie wyłapać ten dźwięk krowy. Wtedy to jeszcze nie wiedziałam, że to krowa. Także, ale to było super doświadczenie.
Ze szlaku GR11 w Pirenejach z Dorotą Szparagą. Za chwilę przenosimy się na GSB, najdłuższy szlak w polskich górach. Proszę zostać z nami.